Pozostańmy przy przygotowaniach do książki, przy dokumentacji. Wspomniała Pani o pomocy wielu osób, które zechciały wtajemniczać Panią w miasto, a jedną z osób oprowadzających Katarzynę Bondę po Łodzi była Justyna Tomaszewska z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Ja teraz proponuję wszystkim 3 minuty z Justyną Tomaszewską, która Ani Schumacher opowiedziała, jak to było, a Pani Katarzyna nam potem powie, czy to wszystko prawda. Posłuchajmy.
Kasia Bonda była oprowadzana przez dwójkę bardzo fajnych przewodników po Łodzi, przez Dominikę Ostrowską i Bartka Mielniczka. I oni do nas przyjechali, żebyśmy coś opowiedzieli o getcie, o tym miejscu, o tym parku, o Centrum Dialogu. Dostałam telefon, że dosłownie za chwilę będzie u nas Katarzyna Bonda. I rzeczywiście, Kasia weszła, była na początku taka bardzo wycofana. Dopiero po jakimś czasie zaczęliśmy rozmawiać. Ona zadawała bardzo dużo pytań, takich czasami bardzo dla nas oczywistych, ale potem wszystko tłumaczyła, że chodzi o to, żeby w książce było jak najbardziej wiarygodnie. W związku z tym musi drążyć te pytania, zadawać takie bardzo czasami skomplikowane, które docierają do samego dna. I tak się stało, że rzeczywiście my wtedy z koleżanką pojechałyśmy z nimi dalej zwiedzać Bałuty. W Centrum Dialogu jesteśmy w samym środku Bałut i robimy dużo projektów na dzielnicy. W związku z tym znamy też takie fajne zakamarki. I tam zabraliśmy Kasię Bondę. Krótko ten nasz spacer trwał, bo kilka godzin. Byliśmy też na cmentarzu żydowskim. Potem była cisza, dosyć długo. Już się zaczęłam nawet niepokoić, co się dzieje, aż nagle dostałam telefon, że książka już jest, że jest napisana i że czekamy tak naprawdę na premierę.
Dzisiaj premiera, więc będzie już można zobaczyć, jaki jest ten efekt końcowy. Jak wygląda taki research prowadzony przez pisarza, w tym wypadku przez Katarzynę Bondę? Czy ona miała notes i wszystko zapisywała, czy zapamiętywała, może ma jakiś inny sprytny sposób, nagrywała może Państwa?
Nie, notowała wszystko, miała notes, wszystko notowała w zeszycie i na przykład ją bardzo interesowały takie, nawet wyłapywała z naszych rozmów, takie nietypowe jakieś rzeczy czy nietypowe zwroty, na przykład dziewiątkami na Rytkinie. I ona się pyta, co to są dziewiątki? Dla nas dziewiątki to wiadomo, że to jest autobus 99, ale nikt w Łodzi tak nie mówi. Wszyscy mówimy, że dziewiątkami się jedzie. Czy właśnie, że migawka, czy krańcówka, czy że tytka, czy idziemy na ulicę, chciałyśmy jej pokazać ulicę, gdzie był organizowany bigiel na Żytniej. Ona nie wiedziała, co to jest bigiel, bo to jest takie nasze łódzkie słowo, więc bardzo ją interesowały takie rzeczy, jakby, które myślę, że w książce tylko łodzianie zrozumieją, że ktoś, kto nie jest z naszego miasta, to będzie musiał sięgnąć do przypisu, a wtedy my z dumą będziemy wiedzieli, że przecież wiadomo, migawka, krańcówka, przecież to każdy wie, co to jest. Każdy wie, ale w Łodzi. Więc dla Bondy też to było nowe i to było fajne, że ona była taka otwarta, zadawała mnóstwo pytań. Wszystko po to, żeby w książce to wyszło jak najbardziej wiarygodnie, jak najbardziej przekonująco.
Czy jest jakieś miejsce, które jej się szczególnie spodobało podczas spaceru?
Pamiętam dokładnie podwór przy Wojska Polskiego, gdzie zobaczyłam mozaikę z kapsli od piwa. Zawołałam ją, żeby to zobaczyła i tam dużo czasu spędziliśmy, robiliśmy sobie zdjęcia, selfie i tak dalej, bo to rzeczywiście jest niesamowite miejsce. To jest całe podwórko wyłożone kapslami od piwa i to jest już, myślę, nawet historyczne miejsce, bo tam są takie marki piwa, których już od dawna nie ma w sklepach, czyli konstrukcja w procesie. I to była zachwycona tym, nawet wrzuciła to potem na Facebooka, jakby zdradzając też, że fabuła będzie w Łodzi, że takie rzeczy to tylko u nas, konstrukcja w procesie, mozaika z browarów. No proszę Państwa, tego nie ma nigdzie indziej.
Rzeczywiście to było takie miejsce, które utkwiło w Pani pamięci.
No to był jeden ze smaczków, bo oprócz pomocy Justyny i jej ludzi, to rozmawiałam z mnóstwem osób. Znaczy w posłowiu jest kilka stron. Wymienieni są wszyscy, zmienia nazwiska. Niektórzy nie chcieli, no to nie są wymienieni, ale ja o nich pamiętam. Ja pamiętam, jak chciałam zobaczyć lofty Shail Blaira, to stałyśmy, podjechaliśmy tam, no i ja mówię, że no dobrze, fajnie to wygląda z zewnątrz, ale jak to jest w środku, jak to się tam mieszka? No ale tutaj jest wszystko zamknięte, tam jest ochrona, no jak to, po prostu mamy do kogoś wejść? No i wtedy Dorota zadzwoniła do swoich znajomych i ja pamiętam ten moment, że mówię, dzwoń, musisz teraz dzwonić, ja nie będę tutaj, przecież ja skąd ja mam znaleźć takiego człowieka? Teraz wchodzimy tutaj i sprawdzamy, tylko na chwilkę, ja tylko wejdę i wyjdę. No i złapała ofiarę, to była Monika Kern i Jacek Borkowski. No i najpierw była taka rozmowa, że ona zadzwoniła, była taka cisza. Ja wiedziałam, że to już chyba trochę błąd, trochę już przegięłam. A potem oni oddzwonili, że dobrze, to na chwilę możemy wejść. To zaowocowało naprawdę cudowną współpracą. Wiele razy się widziałam z nimi. Pozdrawiam tutaj Monikę i Jacka. A Jacek jeszcze no, zrobił mi projekt pewnego budynku, nie będę zdradzać jakiego, do Lampionów. Jakby, no, bo jest architektem, w związku z tym jakby to jest też tak, że no, to było niesamowite, bo rzeczywiście rozmowy wiele godzinnych, po prostu wieczory całe, które spędziłam, dzięki nim poznałam bardzo wiele innych, kolejnych osób i to tak po prostu przez pączkowanie przebiegało. No, pamiętam, jak potrzebowałam już pod koniec samej dokumentacji, bo mój wydawca już mówi, ile ty będziesz dokumentować? No, już po prostu siadaj do tego pisania, już wystarczy tego. Ja nie mogłam się wydostać z tego etapu, bo wszystko było ciekawe, interesujące. Pamiętam, że jak wchodziłam do, zadzwoniłam do, chciałam podziemia obejrzeć, chciałam zobaczyć kanały, no i oczywiście najpierw zadzwoniłam tam na służbowy telefon znaleziony w internecie do Muzeum Dętka, a pan mnie wita tak, no i czekałem, kiedy pani w końcu zadzwoni, no i mówię, o to jestem, no to co, to zaprowadzi mnie pan, opowie mi pan, jak to wygląda, jak ta łódź pod ziemią funkcjonuje i chcę to oczywiście zobaczyć, chcę tam pójść. No i tak się stało. No i oczywiście to jest tak, że taka osoba poświęca swój czas, bo to nie jest jego przecież obowiązek, ani no kocha swoje miasto. W związku z tym jakby no, ludzie po prostu do wieczora ze mną chodzili. Akurat to jest też tak, że akurat ten pan po prostu uwielbia chodzić na piechotę chyba. Ja nienawidzę tego. W każdym razie przegonił mnie przez Łódź na piechotę, że ja po prostu naprawdę nogi miałam w czterech literach. I to było cudowne, dlatego że po drodze oczywiście milion opowieści. Wszystko było ciekawe. Dokumentacja nie polega na zdobywaniu takich twardych danych. To jest to, o czym mówiła Justyna, że dla mnie, dla autora książki interesujące są bardziej właśnie takie smaczki, czyli jakby to podwórko z kapsli. To nie chodziło o to, że odkrywamy coś, czego co wszyscy Państwo na pewno je znacie. Dla mnie to było ciekawe, bo mogę to opisać fabularnie, ale oprócz tego po drodze, jak wchodzimy do konkretnej bramy, pada inaczej światło. No, inaczej funkcjonuje jakby ta przestrzeń rano, inaczej wieczorem, zupełnie inaczej. Ja potem jeszcze przyjeżdżałam wielokrotnie. To nie jest tak, że ja jestem jakąś pasjonatką dręczenia ludzi, więc nie mogłam całe centrum dialogu atakować przez cały czas. No, generalnie zasadniczo radzę sobie sama. I to jest też taki moment, kiedy ja muszę znaleźć takie elementy, które mogą uruchomić Państwa wyobraźnię. W związku z tym na przykład, nie wiem, idę ulicą i niech to będzie chociaż ta włókiennicza i po prostu i z bramy dobiega taki naprawdę podwórkowy rap z głośniczków i to takich głośniczków, że czujemy, że one są po prostu nam na maksymalną możliwość głosu ustawione. To już trochę skrzypi, ale to wszystko się przydaje. To wszystko się przydaje no, do tego stopnia, że ja oczywiście dopadam tego pana, który ma te głośniczki. I zaczynam z nim rozmawiać i to jest tak, że niektóre osoby no, nie mogą być nawet wymienione w posłowie, ponieważ to byli po prostu zwykli mieszkańcy, których ja po prostu dopadłam gdzieś tam w bramie, czy szedł ulicą, czy po prostu ja liczyłam akurat drzewa, albo liczyłam schody, albo liczyłam piętra. I w tym momencie rozmawiam, przedstawiam się i pytam o różne rzeczy i Ta praca jest niewdzięczna, to znaczy to jest taka praca, wielu pisarzy nie robi tego. Po prostu pisze, wymyśla i korzysta z map Google'a albo z folderów i ja nie potrafię inaczej pisać. W związku z tym dla mnie to były bezcenne rzeczy.
Kiedy się zbierze tyle materiału i jest się tak wprowadzonym w tego ducha miasta, to jest troszkę niebezpieczeństwo, że ten materiał będzie się domagał głosu. Czy to, że Łódź właściwie jest bohaterem tej książki, jednym z bohaterów tej książki, czy to było zamierzone, czy też troszkę jednak ten materiał po prostu domagał się pokazania światu, że się pani tyle napracowała?
Chodzi pani o to, że co jest za dużo Łodzi?
Nie, chodzi mi o to, czy pani zaplanowała Łódź jako bohatera książki od początku.
Znaczy, kiedy się pisze o pożarach i wybuchach i różnego tego typu historiach, no to jakby nie można pominąć tego. To jest tak, że ta przestrzeń, no ona nie tyle wychodzi, co ona po prostu musi brać w tym udział, ponieważ nie mamy do czynienia ze zbrodnią jednego typu zabójstwo. No, lampiony są pod tym względem, jeśli chodzi o kwestie przestępstw polifoniczne, to znaczy mamy bardzo różne rodzaje przestępstw. Ja tutaj nie chcę niczego zdradzać, natomiast rzeczywiście to jest specyficzny rodzaj opowieści. Natomiast faktem jest, że chciałam bardzo i nie bez powodu jest to poza dedykacją dla Państwa, bo książka jest zadedykowana mieszkańcom Łodzi, a poza cytatem, który pochodzi, gdy słońce było Bogiem, jest jeszcze Arystoteles i jest to cytat dotyczący miasta. W związku z tym jakby to jest zamierzone i to nie jest tak, że ja nie ogarniam materiału.
Raczej materiał był taki, że się domagał po prostu, żeby go ogarnąć. Ja bym bardzo prosiła Panią o przeczytanie fragmentu, takiego fragmentu właśnie niejednoznacznego, tego o stworzeniach nocnych. Zaraz po wymienieniu napisów na łódzkich murach, nasze ulubione ŁKS nie czyta książek, te straszne wrzuty między klubami. Także odpowiedź Tuwima na właśnie słowa Bogusława Lindy. A następnie ŁKS Limanka życzy wesołych świąt i stulatek na dodatek. Widzew, to nie tylko moda, to życiowa droga. Czy Radek, oddaj 20 zł. To potem jest taki ładny fragment właśnie liryczny i to nie jest ani laurka dla Łodzi, ani potępienie Łodzi. To jest właśnie takie dotknięcie czegoś. Gdzieś tam mi się Tuwim tutaj przypomina i kwiaty polskie, bo oczywiście tutaj są przywoływana, jest ziemia obiecana i pożary fabryk, to jest oczywiste, ale gdzieś też tutaj tego tuwimowskiego ducha czuję.
Nie można było tego wszystkiego pominąć. Ja zresztą ziemię obiecaną przeczytałam przed pisaniem Lampionów po raz kolejny i zresztą uwielbiam tą książkę. Czy ja nie mam okularów, to ja nie wiem, czy ja będę dała radę to przeczytać.
Spróbujmy.
Ruch na drodze był nieznaczny. Dotarli na miejsce w ciągu kwadransa. Sasza ludzi widziała właściwie tylko na przystankach. Czasem przemknął bokiem jakiś złomiarz z wózkiem albo rowerzysta po świeżo wytyczonej ścieżce. Ale mimo wczesnej pory i tego pozornego spokoju w bramach wystawały czujki. Załuska miała wrażenie, że jest pod obserwacją kilkudziesięciu par oczu strażników tego czerwonego miasta. Nigdy nie czuła się tak bardzo obca, inna. Nie chodziło o strach, raczej o poczucie bycia intruzem, którego ciekawość i choćby szczery zachwyt niekoniecznie mogą się spodobać wartownikom Łodzi. Bo choć na pierwszy rzut oka zdawać by się mogło, że to tylko pojedyncze indywidua czekające z pustą flaszką w ręku na świt flaszki, znowu, by 5 zł spadło z nieba jak każdego ranka, albo watachy w przykrótkich dresach powracające z wielonocnej imprezy. Już nie rozgrzane alkoholem i innymi środkami rzezimieszki, ani też nie szukające wcale nikogo, na kim mogłyby się wyładować. Wyłącznie zmęczone, pragnące ukojenia stworzenia nocne, które czekają na pierwsze promyki słońca jak na znak, by ukryć się wreszcie w szkatułkowej tkance miasta i oddać wartę istotom dziennym, istniejące tylko w Łodzi i nigdzie indziej nie mogące znaleźć szczęścia.
Ja myślę, że trzeba być przybyszem z zewnątrz, żeby takie spojrzenie mieć, prawda? Żeby gdzieś te właśnie istoty nocne przyuważyć i tak właśnie opisać ten moment, tę poranną, senną Łódź, tą, która jeszcze nie wstała albo jeszcze się właśnie nie położyła. My ostatnio mamy w Łodzi do czynienia z takimi literackimi próbami rozszyfrowania tego miasta na nowo. Poetyckie książki się ukazują, baśnie się ukazały, Przemysława Owczarka. Natomiast tu jeszcze inna próba, tym razem człowiek z zewnątrz. Nieczęsto te próby spojrzenia na Łódź z zewnątrz, także w przypadku kryminałów, są dla Łodzi szczęśliwe.
Czy macie jakieś kryminały tu jeszcze?
Były kryminały na przykład Dybuk osadzone w mieście Łodzi. Nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał Dybuka. Są także Krzysztofa Beśki, kryminały osadzone w Łodzi. Ale zupełnie inaczej, jak gdyby podchodzą. Retro, tak. To są retro kryminały. Zresztą Dybuk też jest kryminałem retro. A tutaj takie współczesne ujęcie. I myślę, że to jest ten duch miasta, przed którym my się czasem bronimy, że on jest taki rozmaity, że są te blaski i cienie, że jest ta właśnie Łódź tych najbiedniejszych skrawków miasta, ale nie powinniśmy tego wymazywać z pamięci. Tak samo jak w historii są przeróżne trudne wydarzenia. W przypadku pani poprzedniej książki zmierzyła się pani z historią, także związaną z pani rodziną. I to nie można tak udawać, że czegoś nie było. Tak samo my nie możemy udawać, że nie ma takich fragmentów właśnie miasta czy takich kart w przyszłości tego miasta. A dla pani nie ma tematów tabu. Jak pani się natknie na coś, co panią pociągnie, to pani o tym napisze. Chociaż pani mówili mieszkańcy Hajnówki, pani tego nie pisze.
No to się zgadza. To znaczy to nie jest kwestia tabu. Tylko ja uważam, że to jest mój obowiązek wobec czytelnika. Czyli jeżeli biorę na warsztat konkretną lokalizację, to staram się ją oddać w taki sposób, żeby ona była jak najbardziej pełna. Wobec czego ja mam alergię na takie photoshopowanie rzeczywistości, na poprawianie jej, na robienie takich cukierkowych obrazków i myślę, że takie podkręcone zdjęcia to tylko są dobre na stronach biur podróży. A tak naprawdę czytelnik powieści kryminalnej, on tak naprawdę potrzebuje tego. On chce się dowiedzieć, jak to wygląda. Jak pani weźmie wszystkie moje inne książki, jak pani weźmie książkę Tylko martwienie kłamią, które rozgrywają się w Katowicach, to pani też tam znajdzie i flaszki, i biedę, i tą przestrzeń, która nie do końca jest może, powiedziałabym, taka, którą chcemy się szczycić. Tak? Natomiast czy pani by mi ufała jako pisarce, gdybym ja pani opowiadała takie bańki mydlane? No przecież to jest absurdalne.
Tym bardziej, że pani używa określenia powieść kryminalna. Właśnie, w odróżnieniu od takiego słowa kryminał, może bardziej potocznego, ale powieść kryminalna nam się kojarzy z czymś więcej niż tylko ten kryminalny wątek. Czytałam, że taką pani wypowiedź, że chyba pani by się w ogóle nie wzięła za kryminały, bo kiedyś nie czytała pani kryminałów, to nie są książki, które panią kształtowały, ale nie pisałaby pani kryminałów, gdyby nie to, że formuła współczesnego kryminału polskiego bardzo się rozszerzyła, że tutaj ten wątek kryminalny, zbrodnia czy zbrodnie, jak w tym przypadku, są tylko jednym z elementów tej całej układanki.
To jest prawda i to nie jest trend, który dotyczy tylko nas, ale tak się dzieje na całym świecie. Jest to związane przede wszystkim z tym, że powieść kryminalna to jest odpowiednik w ogóle powieści realistycznej w współczesnym świecie. I to, co się dzieje, jest związane też z rozwojem nowoczesnych technologii, że jakby media skupiają się, jak zresztą ja teraz doświadczam tego, na tych elementach sensacyjnych, na tym, żeby przyciągnąć czytelnika i żeby była jak największa, jak to oni mówią, klikalność. W związku z tym informuje się ludzi o rzeczach jak najbardziej negatywnych, jak najbardziej takich, które zmuszą ich do wejścia do środka i do przeczytania tego. To nie jest tak, że tak kiedyś nie było, zawsze było tak, że w mediach im gorsza wiadomość, tym lepsza, prawda? Bo tym więcej osób sięgnie po gazetę. Natomiast praktycznie nie istnieje reportaż. On naprawdę występuje albo w bardzo niewielu miejscach już taki poważny, prawdziwy reportaż, który kiedyś miała właściwie każda gazeta. I powieść kryminalna przejmuje tę funkcję, to znaczy pokazywanie rzeczywistości. Informowanie ludzi nie tylko o zbrodniach, nie tylko serwowanie intrygi i takiej rozrywki na poziomie sensacyjnym, ale też pomiędzy wierszami autor może włożyć do tej fabuły te elementy, które mówią o szerszym kontekście albo dotykają poważniejszego tematu. No to pierwszy zrobił Larson. I Skandynawowie idą w tą psychologię, w tą przestrzeń psychologiczną. U mnie to jest bardziej społeczne, obyczajowe i ja robię to świadomie. To jest tak, że tak jak pani powiedziała, że nie taki prosty kryminał, zabili go i uciekł, albo ona zabiła go, bo za bardzo go kochała. To mnie to nudzi.